Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Jutro Parlament Europejski ma przyjąć swoje stanowisko w sprawie projektu nowelizacji unijnego rozporządzenia w sprawie emisji CO2 z samochodów. To jeden z kluczowych aktów prawnych wchodzących w skład pakietu Fit for 55, którego realizacja ma pozwolić na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Unii o 55% do 2030 roku oraz na osiągnięcie neutralności klimatycznej do połowy stulecia. W tym celu przed rokiem Komisja Europejska zaproponowała, by do końca dekady auta osobowe musiały emitować o 55%, a dostawcze o 50% mniej CO2 niż w 2021 roku. Z kolei już w 2035 roku w Unii miałby de facto obowiązywać zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych i hybrydowych. Ja nazywam się Dominik Brodacki i w Polityce Insight współtworzę dział energetyczny, a o tym, co dziś zostało z planów Brukseli i czy tym razem już naprawdę nadchodzi koniec ery silników spalinowych, opowie Rafał Bajczuk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych oraz think tanku Transport and Environment.
Dzień dobry Państwu.
Rafale, to może zacznijmy od krótkiego rysu historycznego. Powiedz, jaka w szczegółach była wyjściowa propozycja Komisji Europejskiej w sprawie aut spalinowych i jak się ma ona do obecnych regulacji?
Mówiąc o rysie historycznym, to trzeba powiedzieć, że to rozporządzenie w ogóle ma całkiem długą historię. My już teraz żyjemy w tym reżimie prawnym. Pierwsze rozporządzenie przyjęto już w 2009 roku i ono przyjmowało za cel na 2015 rok, żeby średnie emisje CO2 z nowych samochodów wynosiły 130 gramów na kilometr. I te 130 gramów to jest taka przeciętna wielkość obecnie średniej wielkości samochodu osobowego. Ten akt prawny zakłada, że co 5 lat producentom podnosi się poprzeczkę. To ostatnie podniesienie poprzeczki to był 20 i 21 rok. Producenci musieli osiągnąć ten słynny cel 95 gram. To rzeczywiście bardzo zmieniło rynek elektromobilności, dlatego że 95 gram CO2 nie można było osiągnąć bez znaczącego zwiększenia sprzedaży samochodów bateryjnych. Przypomnijmy, że w 2020 roku w Unii Europejskiej zarejestrowano 10% rejestracji samochodów osobowych to były samochody elektryczne, połowa z tego bateryjne, połowa hybrydy plug-in, w 2021 już 15%. I to był pięciokrotny wzrost wobec 2019 roku, kiedy zarejestrowano tylko 3%. Z perspektywy organizacji pozarządowych, które promują czysty transport, to jest najbardziej efektywny sposób redukcji emisji gazów cieplarnianych. To obecne rozporządzenie zakładało, że producenci mają redukować dalej emisje w perspektywie 2025 roku o 15%, względem 20 i o 37,5% względem 30. Ale po drodze wydarzył się Fit for 55, zaostrzenie unijnych ambicji w polityce klimatycznej, czyli cel redukcji emisji do 30 roku miał wynosić już nie 40%, a 55%. I dlatego zdecydowano się na nowelizację tego rozporządzenia. Komisja Europejska w zeszłym roku zaproponowała, żeby zamiast celu 37,5% w 30 roku cel dla samochodów osobowych wynosił 55% redukcji i właśnie tak jak zapowiedziałeś 100% w 35 roku. Propozycja na jesieni ubiegłego roku trafiła do Parlamentu Europejskiego i teraz Parlament Europejski będzie właśnie głosował nad swoim stanowiskiem.
Tak mówiąc bardzo skrótowo, bardzo ogólnie, w 2035 roku nie będzie można kupić nowego samochodu spalinowego ani hybrydowego. Zastanówmy się teraz, co z tym może zrobić Parlament Europejski, bo w tym tygodniu się to będzie ważyć. Z tego, co czytałem, to europosłowie są w sprawie nowych norm mocno podzieleni. Część z nich chce bardziej ambitnego podejścia niż Komisja Europejska, a część wręcz osłabienia. Jakbyś podsumował krajobraz parlamentarny w tej sprawie? Kto jest za czym?
Parlament Europejski jest bardzo podzielony w tej sprawie. Do tego stopnia, że na 2 dni przed głosowaniem nie jesteśmy w stanie przewidzieć wyniku tego głosowania, dlatego że frakcje są tak bardzo podzielone. Lewica, czyli socjaliści, demokraci oraz zieloni popierają cel 100% redukcji emisji z nowych samochodów w 35 roku. Prawica, przede wszystkim Europejska Partia Ludowa, ale też duża część grupy Renew Europe i duża część konserwatystów jest za tym, żeby poprzeć cel redukcji o 90%. Dlatego, że teraz najważniejsze rzeczy, nad którymi będą głosować w środę europosłowie, to jest po pierwsze, czy redukcja emisji z nowych samochodów w perspektywie 35 roku ma wynieść 100% czy 90%. Drugi ważny zapis dotyczy tego, czy producenci samochodów będą mogli osiągnąć tę redukcję emisji tylko poprzez sprzedaż samochodów zeroemisyjnych, czy też również poprzez możliwość zakupu kredytów na tak zwane paliwa syntetyczne, e-paliwa.
Zatrzymajmy się na sekundę przy tym ostatnim aspekcie. Co to są za paliwa i na czym w szczegółach polega ten spór?
Paliwa syntetyczne są to paliwa, które chemicznie są identyczne z benzyną czy z dieslem, produkowanych, jak wiemy, z ropy naftowej. Tyle, że te e-paliwa są produkowane z wodoru, czyli z energii elektrycznej poprzez elektrolizę produkujemy zeroemisyjny wodór i później poprzez dalsze reakcje chemiczne ten wodór przemieniamy na syntetyczną benzynę. Na pierwszy rzut oka ta propozycja wydaje się w porządku, no bo w końcu mamy cały czas zeroemisyjną mobilność, tylko jeżeli pogrzebiemy głębiej, to zobaczymy, że jest to cały czas przedłużanie obecnego problemu, który mamy z transportem, czyli transport będzie dalej emisyjny i będzie korzystał z ropy naftowej i będzie dalej zanieczyszczał powietrze, szczególnie w miastach. A jak wiemy, zanieczyszczenie powietrza jest w ogóle największym zagrożeniem dla zdrowia publicznego na świecie i też w Unii Europejskiej. Dlaczego powiedziałem, że samochody będą dalej emisyjne? Na stacjach benzynowych prawdopodobnie nie będziemy mogli kupić syntetycznego w 100% zeroemisyjnego paliwa, dlatego że takie paliwo byłoby zbyt drogie. Ono by kosztowało pewnie 10 razy więcej niż dzisiaj kosztuje benzyna. Ono będzie domieszywane, tak jak dzisiaj biopaliwo jest domieszywane do paliw i koncerny paliwowe będą oferować na rynku, to znaczy według tej propozycji, oferowałyby na rynku kredyty, które później producenci samochodów by odkupywali i w ten sposób przed urzędnikami Komisji Europejskiej potwierdzaliby spełnienie obowiązku odpowiedniej redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Trochę przypomina taki wytrych obowiązujący w rynku odnawialnych źródeł energii, gdzie firmy mogą uiścić opłatę zastępczą zamiast kupować energię elektryczną z OZE i w ten sposób pokazać, że wszystko jest okej, spełniliśmy unijną politykę czy unijne wymogi. Ale to zastanówmy się w takim razie, jak na to wszystko zapatruje się Polska. Czy polscy europosłowie mówią w tej sprawie jednym głosem, czy też są bardziej podzieleni? Pytam dlatego, że z tego co czytałem, tam też pojawia się problem nie tylko tego celu na 2035 rok, ale sposobu jego osiągnięcia, a konkretnie celów pośrednich. To znaczy dynamiki, w jakiej producenci samochodów mają osiągać te cele. To może zacznijmy od tej ostatniej kwestii na początek.
Te najważniejsze kwestie, które będą podlegały głosowaniu, to jest cel ten finalny na 35 rok, czy 90, czy 100% i czy możliwość kredytów na e-paliwa, czy nie. Będzie też głosowany cel pośredni, to znaczy będzie możliwość głosowania za dodaniem producentom samochodów celu pośredniego redukcji w 27 roku. Tą propozycję przedstawiały też między innymi organizacje pozarządowe, tak jak moja, i popierają ją na pewno Zieloni w Parlamencie Europejskim. Ono ma o tyle sens, że naszym celem jest doprowadzenie do jak najszybszej elektryfikacji nowych samochodów i na zmuszeniu producentów do tego, żeby już teraz czynili inwestycje w samochody elektryczne. Ten pośredni cel sprawi, że udział samochodów elektrycznych będzie rósł w stały sposób. Dlatego, że w tym momencie, jeżeli mamy cele co 5 lat, to jesteśmy świadkami tego, co zarysowałem na samym początku mojej wypowiedzi, czyli takich dużych skoków. Na rok przed koniecznością osiągnięcia celu, tak jak widzieliśmy to w 2020 roku, byliśmy świadkiem trzykrotnego wzrostu sprzedaży samochodów elektrycznych, tylko dlatego, że właśnie w tym 2020 roku producenci musieli spełnić swój cel. Prawdopodobnie tak to będzie wyglądało też w tej architekturze regulacyjnej, to znaczy producenci mają postawiony cel na 2025 rok, wtedy będzie w Unii Europejskiej znowu wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych, kolejny na 30. Ten cel na 27 rok wydaje się nierealistyczny, dlatego że otwarcie popierają go tylko Zieloni i pojedynczy posłowie z różnych grup politycznych.
Wróćmy do kwestii, którą już zajawiłem w poprzednim pytaniu, czyli co na to wszystko Polska?
Rząd polski jest w grupie tych ambitnych krajów. O dziwo, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że reprezentowaliśmy stanowisko ostrożne i takie powolne. rząd deklaruje poparcie dla 100% redukcji emisji z nowych samochodów do 35 roku. Polska podpisała stosowną deklarację na konferencji klimatycznej w Glasgow w 2021 roku i cały czas jest w tej grupie państw, które popierają to ambitne stanowisko. Dlaczego? Wydaje się, że rząd widzi te możliwości dla polskiej gospodarki i to, co już teraz dzieje się z eksportem. Eksport baterii litowo-jonowych z Polski już teraz przewyższa wartość eksportu silników spalinowych czy nowych samochodów. Poza tym jest to szansa w ogóle dla polskiej gospodarki, żeby wchodzić na rynek z nowymi produktami. My wspólnie, czyli Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych i z Polską Izbą Rozwoju Elektromobilności, wystosowaliśmy list otwarty do europosłów i do rządu z apelem o poparcie tego celu redukcji emisji CO2 z nowych samochodów o 100%. I mamy cały szereg firm w Polsce, które również podpisały się pod tym apelem, które już teraz korzystają na tym nowym rynku elektromobilności. Czyli jest to dla nas szansa gospodarcza.
I to poparcie widzimy zarówno na poziomie europejskim wśród naszych europosłów, ale także w Polsce. Rząd nasz centralny opowiada się za szybszym odejściem od sprzedaży nowych silników spalinowych.
Wśród europosłów sytuacja nie jest taka prosta, dlatego że nasi europosłowie, jak wiadomo, są w różnych grupach partyjnych. Poparcie dla ambitnego celu 100% deklarują polscy posłowie z ugrupowania socjalistów i demokratów. Jeśli chodzi natomiast o Europejską Partię Ludową, której członkami są m.in. tacy politycy jak Jerzy Buzek czy inni przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i PSL-u, oni raczej mówią, że będą się trzymać dyscypliny partyjnej, a tutaj dyscyplina partyjna mówi o tym mniej ambitnym celu 90%. Jeśli chodzi o posłów europejskich konserwatystów i reformatorów, też nie ma jednoznacznego poparcia. My, rozmawiając z europosłami z tego ugrupowania, słyszeliśmy różne deklaracje, różny feedback. Wiemy, że duża grupa polskich europosłów będzie głosowała wbrew, czy deklarowała jeszcze do niedawna głosowanie wbrew stanowisku rządu. Mamy nadzieję, że finalnie poprą jednak stanowisko rządowe i poprą ten cel 100% redukcji.
Z tego, co mówisz, to kierunkowe poparcie dla propozycji jednak jest. Można to podsumować takim stwierdzeniem, że te drzwi dla Polski w branży motoryzacyjnej są dla nas po prostu zamknięte, bo nie jesteśmy tam dostarczycielem najnowszych rozwiązań, a rozwój elektromobilności jest szansą na wsadzenie takiej nogi w te drzwi i trochę rozepchanie się na tym rynku. Wiemy już, gdzie przebiegają główne osie sporu i podziały w tej sprawie. Czas zadać sobie sakramentalne pytanie, jakiego wyniku głosowania się spodziewamy i co z tego będzie wynikać?
Wynik jest w tym momencie trudny do przewidzenia. Toczy się walka o głosy pojedynczych posłów z tych wszystkich ugrupowań, które wymieniłem wcześniej. Odpowiedź poznamy dopiero w środę wieczorem, kiedy głosowanie się odbędzie, ale to i tak nie będzie stanowiło o końcowym wyniku tego rozporządzenia, dlatego że będziemy musieli jeszcze usłyszeć głos państw członkowskich, które będą głosowały w Radzie Unii Europejskiej. To głosowanie jest zaplanowane na 28 czerwca. Później, mając stanowisko Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich, czyli Rady Unii Europejskiej, dojdzie do tak zwanego trilogu na jesieni, czyli dyskusji Rady Unii Europejskiej, Parlamentu i Komisji Europejskiej, która była autorem propozycji. Z tego starcia finalnie utrze się finalny kompromis.
Czyli o ile nie wiemy, jakie są perspektywy na wynik głosowania w Parlamencie Europejskim, powiedzmy, że to jest 50-50, o tyle czego możemy się spodziewać w trilogach, gdybyśmy spojrzeli, jak kształtują się w tej sprawie podziały między krajami. No bo wyobrażam sobie, że jeżeli Polska popiera tak szybką rewolucję, to co dopiero muszą myśleć Niemcy, Francuzi na przykład, czy Hiszpania?
To jest duże wyzwanie, ta transformacja sektora transportowego. W ogóle jeśli chodzi o powody i skutki tego pomysłu na szybką dekarbonizację transportu, my żeśmy mówili na razie tylko i wyłącznie o aspekcie gospodarczym, to znaczy możliwości wejścia przez polskie firmy w te nowe nisze. Ten aspekt jest ważny, ale w tych kilku największych państwach Unii Europejskiej dla innych państw bardzo ważny jest element polityki klimatycznej, to znaczy redukcji emisji CO2. Przypomnijmy, że transport to jest jedyny obszar polityki klimatycznej, gdzie emisje w całej Unii Europejskiej ciągle rosną. Jest to też aspekt naszego uzależnienia jako Unia Europejska od importu ropy naftowej. Szybka elektryfikacja pozwoli na uniezależnienie się od importu ropy naftowej i na elektryfikację transportu z użyciem większości energii wytworzonej w kraju. Większość w Radzie Unii Europejskiej będzie popierać ten ambitniejszy cel, 100% redukcji do 2035 roku. Mamy takie niejednoznaczne deklaracje ze strony Niemców, że rząd koalicji świateł drogowych, w którym zasiadają Zieloni i Socjaldemokraci, będzie też popierał tę ambitną ścieżkę dojścia. Mamy podobne deklaracje ze strony socjalistycznego rządu Hiszpanii i ze strony Francji. Wydaje się, że jest to jeden z rzadkich przypadków, kiedy Rada Unii Europejskiej będzie bardziej ambitna niż Parlament Europejski. No a wynika to z tego, że europosłowie obawiają się po prostu swoich wyborców i dużych zmian na rynku pracy.
Taki europoseł z Tychów, mówiąc przykładowo, akurat nie wiem, czy mamy takiego europosła w Parlamencie Europejskim, ale on rzeczywiście może się obawiać tego, że jego wyborcy nie docenią tego, że popierał, powiedzmy, likwidację fabryki Fiata, która się w tym mieście znajduje.
Akurat rozmawialiśmy z posłami ze Śląska i przekonaliśmy ich do tego, żeby popierali ten cel 100%, dlatego że w ogóle dużo koncernów motoryzacyjnych zdaje sobie sprawę, że motoryzacja idzie w kierunku elektryfikacji jednoznacznie. Koncern Stellantis, który właśnie jest i właścicielem fabryki w Tychach i w Gliwicach, deklaruje, że do 2030 roku w Unii Europejskiej będzie sprzedawał tylko i wyłącznie samochody bateryjne.
Do tego chciałbym teraz nawiązać, bo cokolwiek się jutro w Parlamencie Europejskim nie wydarzy i niezależnie od wyników trilogów, wiemy, że ta transformacja przyspieszy. Pytanie jest o jej tempo. Ono będzie albo bardzo szybkie, albo po prostu szybkie, ale będzie. Teraz chciałbym się zastanowić chwilę, co to oznacza i dla kogo. Może przejdźmy po poszczególnych grupach interesariuszy. Zacznijmy od koncernów motoryzacyjnych, bo jak ciebie słucham, to tak sobie myślę, że są firmy, które uchodziły już od lat za takich przodowników zmiany. Na przykład Toyota bardzo mocno zainwestowała w rozwój hybryd. No ale dzisiaj z kolei mówi się, że te hybrydy mają zostać zakazane. No więc to wymusza rewizję strategii, już nie mówiąc o firmach, które są opóźnione w rozwoju elektromobilności. Jak ty widzisz tą nową architekturę wśród koncernów motoryzacyjnych?
Jest całkiem dużo koncernów motoryzacyjnych, które jednoznacznie opowiadają się za elektryfikacją. To znaczy, że mówią, że najczęstsza data to jest 30 rok. Już bodajże 8 koncernów motoryzacyjnych, które są obecne w Unii Europejskiej, deklarują, że do 30 roku będą sprzedawać w 100% samochody elektryczne. To jest między innymi Stellantis, o którym już wspominałem. Duża grupa producencka, do której należy między innymi Opel, Fiat, Peugeot. To jest Volvo, to jest Ford, też Mercedes. Jeśli chodzi o koncerny, które rzeczywiście przestrzeliły ze swoją strategią i wyborem technologii, to jest wspomniana Toyota, dlatego że Toyota jest największym sprzedawcą samochodów na świecie, jednym z największych sprzedawców samochodów osobowych w Europie. Rzeczywiście jako pierwsi, bo już pod koniec lat 90. zaczęli rozwijać samochody hybrydowe, to znaczy łączące silnik spalinowy z elektrycznym, ale nie poszli w kierunku tej technologii, to znaczy nie zaczęli odpowiednio wcześnie rozwijać samochodów bateryjnych. Im się wydawało, że wodór będzie tą docelową technologią. Teraz już widzimy, że samochody bateryjne będą miały przewagę. Wszyscy producenci stawiają na samochody bateryjne. Nikt nie deklaruje, że będzie rozwijał samochody wodorowe. Sama Toyota też odeszła od tej strategii, no ale przez to, że oni tak późno weszli w tą technologię, no to są zapóźnieni. Nie mają odpowiednich strategii, odpowiednich projektów do samochodów. Też nie mają takich postępów, jak na przykład ma Volkswagen w inwestycjach we własne moce produkcji baterii litowo-jonowych. Dlatego, że to będzie bardzo ważny czynnik motoryzacji w przyszłości. Volkswagen już teraz rozpoczął inwestycje w 2 gigafabryki baterii litowo-jonowych, jedną w Niemczech, jedną w Hiszpanii. Deklaruje do końca tego dziesięciolecia w Unii Europejskiej będzie miał 5 takich gigafabryk. Inne koncerny idą plus minus w tym kierunku.
Producenci części samochodowych, na przykład silników, o których już trochę powiedziałeś, co oni mają zrobić, żeby nie wypaść z łańcuchów dostaw?
Popyt na te silniki spalinowe będzie spadał bardzo szybko. Jest to rzeczywiście przede wszystkim duży problem społeczny. Jeśli chodzi o problem biznesowy, nie do końca, dlatego że te silniki spalinowe produkują koncerny motoryzacyjne, które się po prostu dostosują. Będą produkować nowe modele z innych komponentów. Tyle, że właśnie problemem jest to zatrudnienie w tym sektorze, dlatego że nie wszyscy pracownicy i nie wszystkie zakłady będą mogły się przebranżowić na produkcję czegoś podobnego.
Dotknąłeś miękkiego podbrzusza polskiej polityki, to znaczy kwestii Śląska. Zastanówmy się, co to oznacza dla Polski. O tym już trochę powiedziałeś. No przecież Polska, mówiąc brzydko, uchodzi za taką montownię Europy w sektorze motoryzacyjnym. Tutaj silniki spalinowe produkują m.in. Stellantis, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen. To są tysiące ludzi, którzy są zatrudnieni w fabrykach. No i teraz trzeba tym ludziom powiedzieć, że ta fabryka będzie dalej funkcjonować, a może nie będzie, czy musicie się przebranżowić, znaleźć inną pracę. Jaka jest twoja perspektywa na ten problem?
Przede wszystkim jest to odpowiedzialność koncernów za swoich pracowników i najprawdopodobniej koncernom będzie bardzo zależało, żeby utrzymać swoich dobrych pracowników, przebranżowić ich, żeby produkowali inne części do samochodu. Co do w ogóle sytuacji Polski, to my akurat mamy bardzo dobrą sytuację, dlatego że jeśli chodzi o rynek motoryzacyjny, to mamy trzecie największe zatrudnienie w Unii Europejskiej w tym przemyśle, po Niemczech i Francji. Nasi pracownicy i nasze firmy produkują przede wszystkim części do samochodów. Nie tylko części do silników spalinowych, ale w ogóle części do samochodów. A samochód elektryczny oprócz silnika i sposobu magazynowania energii jest dalej tym samym samochodem. Znaczy ma te same części, które produkują właśnie polscy poddostawcy. Szyby, fotele, zawieszenie, opony.
Czyli to nie jest tak, że po wejściu nowych przepisów w życie fabryki na Śląsku, chociaż nie tylko na Śląsku, ale że zostaną zlikwidowane. One będą mogły funkcjonować w tym czy w innym kształcie, ale jednak cały czas.
Te same fabryki będą produkowały po prostu inne samochody. Będą produkowały samochody bateryjne. To już wprost wynika ze strategii koncernów. Już teraz w Polsce są montowane bateryjne samochody.
To też jest trochę inna dyskusja, bo nie rozmawiamy tutaj o perspektywach rozwoju elektromobilności jako takiej, ale warto zasygnalizować, że to jest też perspektywa rozwoju nowych branż, na przykład IT, produkcji komponentów dedykowanych elektrykom. Tutaj możemy być istotnym dostawcą dla koncernów. A co to wszystko oznacza dla rządów? No bo elektryki wymagają infrastruktury ładowania. Gęstej sieci stacji ładowania, gdzie po prostu będzie można stanąć i sobie zasilić elektryka w prąd. To z kolei sygnalizuje, że nakłady na rozwój infrastruktury będą musiały być olbrzymie i to na już w zasadzie.
Zgadza się. Zanim odpowiem na to pytanie, jeszcze chciałbym dodać tylko do tej kwestii miejsc pracy i gospodarki, o której żeśmy mówili, pozytywną część historii. To znaczy, my jesteśmy liderem w wielu obszarach elektromobilności już dzisiaj. Polska jest największym w Unii Europejskiej producentem baterii litowo-jonowych. Eksport tych baterii litowo-jonowych wynosi rocznie około 7 miliardów euro, ciągle rośnie. 7 miliardów euro rocznie to jest więcej niż wynosi eksport samochodów osobowych czy silników spalinowych i części do nich. W Polsce produkujemy autobusy elektryczne, gdzie również jesteśmy liderem w Unii Europejskiej. Produkujemy stacje do ładowania samochodów elektrycznych i mamy cały szereg firm, polskich firm z polskim kapitałem, które wchodzą na ten rynek elektromobilności, które zajmują się właśnie oprogramowaniem, montażem baterii, podzespołów oprogramowania do samochodów elektrycznych. To jest nasza przyszłość, z czego korzystamy. No i trzeba jeszcze dodać do tego, że w Polsce świetnie rozwijają się odnawialne źródła energii, konkretnie fotowoltaika. I to również świetnie łączy się z elektromobilną rewolucją, dlatego że firmy, gospodarstwa domowe będą korzystały z tego prądu, które same produkują do zasilania swoich samochodów.
Wróćmy do polityki rządów. Co to dla nich wszystkich oznacza? No bo to rzeczywiście są olbrzymie pieniądze.
Kwestia infrastruktury też w ogóle jest zawarta w tym pakiecie Fit for 55, w innym rozporządzeniu dotyczącym infrastruktury paliw alternatywnych. I to nowe rozporządzenie, nad którym też będą się pochylali europosłowie i państwa członkowskie, zakłada konkretne cele ilościowe dotyczące punktów do ładowania i dla samochodów osobowych, i co ciekawe też dla samochodów ciężarowych, też dla 40-tonowych tirów, które również będą elektryfikowane. Dla takich krajów jak Polska, gdzie infrastruktura do ładowania jest dalej stosunkowo słabo rozwinięta, to rzeczywiście będzie stanowiło wyzwanie, przede wszystkim czasowe, dlatego że tam pierwszy cel, który wszystkie państwa będą musiały spełnić, jest planowany na 2025 rok. Czyli już za 3 lata będziemy musieli w Polsce spełnić te cele i mieć konkretne liczby i osiągnięcia w rozwoju infrastruktury do ładowania. I to jest przede wszystkim wyzwanie dla operatorów sieci dystrybucyjnej, żeby zaoferować odpowiednią moc dla operatorów stacji ładowania. No i dla państwa, żeby przyjęło odpowiednie regulacje, tak żeby było możliwe przyspieszenie inwestycji właśnie w tą sieć dystrybucyjną.
To wszystko rzeczywiście pięknie wygląda. Wiele wskazuje na to, że nasz transport za 13 lat będzie zielony, ale spójrzmy na to trochę z drugiej perspektywy. Czy ty widzisz ryzyko, że w tym już mitycznym 2035 roku w biedniejszych krajach po prostu załamie się sprzedaż nowych aut, bo elektryki będą za drogie, one będą drogie, chociaż oczywiście będą taniały, no ale to nigdy nie będzie, przynajmniej w najbliższych latach, towar tak łatwo dostępny jak używany diesel z Niemiec. A jednocześnie, że do tych właśnie biedniejszych krajów będą sprowadzane auta spalinowe z zachodu po prostu masowo, bo na przykład Niemcy, Francuzi będą się ich pozbywać. Czy tu nie jest trochę takie ryzyko przeniesienia emisji z jednego kraju do drugiego?
Już teraz jesteśmy świadkami tej sytuacji. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w gigantycznych ilościach importujemy używane samochody. Ten import rósł do niedawna. Wynosił średnio około 1 000 000 używanych samochodów rocznie, podczas gdy nowych samochodów sprzedawaliśmy 500-600 tysięcy. Teraz po COVID-zie te liczby w ogóle są mniejsze i dla importu, i dla sprzedaży nowych samochodów. Sytuacja nie może być dużo gorsza, dlatego że już w tym momencie my sprowadzamy bardzo dużo używanych samochodów. Ma to negatywny wpływ na wiele obszarów, i na rynek nowych samochodów u nas, i na bezpieczeństwo na drogach, i na jakość powietrza, dlatego że te samochody często są w złym stanie technicznym, są dość stare. Byliśmy właśnie dokładnie tego samego świadkiem po aferze Volkswagena, kiedy w 2015 roku świat dowiedział się, co to są emisje tlenków azotu, i te samochody z dnia na dzień stały się niepopularne. Kilkanaście miast w Europie przyjęło albo od teraz, albo z jakąś perspektywą w ogóle zakaz wjazdu samochodom z silnikiem diesla do centrów miast, te samochody stały się mniej popularne. No i rzeczywiście my je importujemy. Barierą przeciwko importowi starych, używanych samochodów jest wprowadzenie opłat środowiskowych. Tak, żeby ludziom mniej opłacało się kupować stary, trujący powietrze samochód, tylko właśnie zainwestować w używany samochód niskoemisyjny czy w leasing nowego samochodu.
Tutaj docieramy do ostatniej propozycji rządu zawartej w Krajowym Planie Odbudowy, czyli podwyższenia podatku od aut spalinowych. Ona już na pierwszy rzut oka wydaje się komplementarna z tymi przepisami, nad którymi pracuje Bruksela. I czy twoim zdaniem ta propozycja może trochę zmitygować to ryzyko, o które pytałem?
Jak najbardziej. Podobną propozycję przedstawiła już Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych w 2020 roku, gdzie przedstawiliśmy taki raport pod tytułem Ekologiczna Reforma podatków, gdzie przedstawiliśmy 16 różnych propozycji wprowadzenia dodatkowych opłat środowiskowych. W tym momencie Polska i jeszcze tylko 2 czy 3 kraje w Unii Europejskiej nie mają żadnych podatków od samochodów, które by odnosiły się do wpływu tego samochodu na środowisko, czy od emisji CO2, czy normy euro. Jesteśmy zapóźnieni w tym zakresie. Taki podatek środowiskowy należałoby wprowadzić już wiele lat temu. Wtedy nie byliśmy świadkami tego, co widzimy teraz, gdzie importujemy setki tysięcy starych, zdezelowanych samochodów i ten rynek wyglądałby inaczej. Jeśli chodzi o dostępność cenową samochodów elektrycznych, no to pierwsza rzecz, którą trzeba powiedzieć, to jest to, że wraz ze wzrostem produkcji, z umasowieniem produkcji samochodów elektrycznych i baterii do nich, ich ceny będą spadać. Druga rzecz, że one za chwilę wejdą na rynek samochodów używanych. Byliśmy świadkami boomu w sprzedaży nowych samochodów elektrycznych dopiero w 2020 i 2021 roku, kiedy rzeczywiście jakieś duże liczby tych samochodów weszły na rynek. Głównie firmy kupują nowe samochody, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Kiedy firmy skończą po 3-4 latach je leasingować, one wejdą w 2023-2024 roku na rynek samochodów używanych, no i one staną się bardziej dostępne cenowo. Nie podzielam obaw o to, że samochody staną się w jakiś sposób mniej dostępne.
Wyjdźmy daleko w przyszłość, choć umówmy się, że to dosyć szybko zleci, bo 2035 rok, patrząc na tempo transformacji, to wcale nie jest tak odległa perspektywa. No ale przepisy przepisami, a życie życiem. No i teraz wyobrażam sobie, że wiele osób, słysząc o tym, nad czym pracuje Bruksela, i to także w kolejnych latach może się wydarzyć, to znaczy będzie po prostu masowo kupowało te auta spalinowe na zasadzie kupię w 2033, to jeszcze z 10 lat pojeżdżę i nie będę musiał korzystać z elektryka. I to, co chciałbym ciebie zapytać, czy ty widzisz właśnie takie ryzyko, że te elektryki nie będą w stanie wygenerować takiej masy krytycznej, żeby wypchnąć, a przede wszystkim przekonać realnie do siebie użytkowników, na przykład w Polsce, że taki elektryczny samochód na baterię jest lepszy niż niezniszczalny Passat B5 z silnikiem 2.0 i że to po prostu jest dobre rozwiązanie.
takie obawy ze strony konsumentów oczywiście są. W zeszłym roku europejskie organizacje pozarządowe przeprowadziły taką ankietę w największych krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Rzeczywiście wyniki były takie, że w niektórych państwach, nie w Polsce, żeby było ciekawie, tylko w takich krajach z ugruntowanymi rynkami motoryzacyjnymi typu Niemcy czy Belgia, nawet połowa ankietowanych powiedziała, że nigdy nie kupi sobie samochodu elektrycznego, dlatego że wolą ten samochód spalinowy, są przekonani co do ich niezawodności i sposobu użytkowania. Wydaje mi się, że nie ma takiego ryzyka. To znaczy, jestem przekonany o tym, że samochód elektryczny jest lepszym samochodem, dlatego że lepiej się go prowadzi, wygodnie się go ładuje. 90% operacji ładowania to jest w miejscu, gdzie ten samochód się parkuje na noc.
Właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać ludziom, że ten elektryk, nawet jeżeli wciąż jest trochę droższy, to jest lepszym rozwiązaniem niż Passat, którego Niemiec trzymał pod kocem. I co z tego, że ma 300 tysięcy przebiegu, ale on jeszcze milion przejedzie?
Myślę, że ludzie się do tego przekonają. Wiemy, że firmy na przykład już teraz inwestują w samochody elektryczne. Na przykład firmy z branży logistycznej, dostawczej wiedzą, że za chwilę ludzie będą chcieli zamawiać swoje przesyłki z zerowym śladem węglowym. I dlatego ze względu na walkę o wizerunek, walkę o klienta już teraz inwestują w pojazdy elektryczne. Tak samo firmy taksówkarskie. Ludzie też się przekonają do tych samochodów elektrycznych. Co do tego, czy to rozporządzenie będzie skuteczne, bo rozumiem, że tego też trochę dotyczyło twoje pytanie, to znaczy, że ludzie będą w sklepach chcieli tylko i wyłącznie samochody spalinowe, no to skuteczność tego rozporządzenia jest jednak tak duża, że producenci samochodów nie sprzedadzą tych samochodów spalinowych. To znaczy w 2030 roku najtańsze samochody w salonie to będą samochody elektryczne, samochody spalinowe to będą samochody premium z dużą marżą, droższe. Też ten zabieg cenowy będzie zrobiony po to, żeby producenci mieli pewność, że osiągną ten cel redukcji emisji, jaki zakłada rozporządzenie. Jeśli producenci tego nie osiągną, muszą płacić kary liczone w miliardach euro, czego nie chcą. I tak jak teraz byliśmy świadkami, w 2021 roku wszyscy producenci w Unii Europejskiej osiągnęli swój cel redukcji emisji.
Już tak na zakończenie naszej rozmowy chciałbym całkowicie puścić wodze fantazji i zapytać cię w takim razie, jakiego procenta aut spalinowych, ale zarówno używanych, jak i nowych, wprowadzanych na rynek, czyli biorąc pod uwagę wszystko, co jeździ po naszych drogach, powiedzmy w Polsce, jakiego procenta spodziewasz się w tym 2035 roku?
Trudne pytanie. W tym momencie mamy zarejestrowane w Polsce prawie 25 milionów samochodów osobowych, a tych samochodów elektrycznych, bateryjnych nawet nie mamy w Polsce 50 tysięcy. Jest to rzeczywiście obszar science fiction, o którym mówimy, no ale rzeczywiście prognozy pokazują, że sprzedaż tych samochodów elektrycznych będzie rosła i prognozy pokazują, że w Polsce w 2030 roku prawie 70% nowych samochodów rejestrowanych, czyli już za 8 lat, to będą samochody bateryjne. Bym powiedział, 35 rok w Polsce w całym parku samochodowym będziemy mieli co najmniej 5% samochodów bateryjnych.
Myślę, że będziemy z olbrzymim zainteresowaniem śledzić to, co się wydarzy w środę po południu w Parlamencie Europejskim i to, co z tą propozycją parlamentu ostatecznie zrobią liderzy Unii w trilogach. Rafale, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również naszego specjalnego podcastu Stan Wojny i innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.